umiłowani w naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Chciałbym się z tego miejsca z wami jeszcze przywitać słowem naszego Pana, pokój wam, bo jestem pewien, że pominąłem może niektórych, dlatego z tego miejsca pragnę uczynić to. Chciałbym również przekazać bratnie chrześcijańskie pozdrowienie od pozostałych braterstwa ze zboru ludu Pana w Babicach, których tu nie ma. I życzeniem było, aby was serdecznie na tym miejscu pozdrowić. Proszę braterstwa, pierwszy temat dał nam dużo do myślenia. Kto czyta, niechaj uważa. Tak wiele, braterstwo, mamy do przeczytania. A może być, może się ukazać, że mamy mało czasu. Ja w obecnej chwili chciałbym z braterstwem podzielić się takim tematem ze słów naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, zapisanych przez Ewangelistę świętego Marka, rozdział 11, a werset 22. Wiemy, braterstwo, że od wersetu 13 szczególnie mamy jak gdyby ciąg tego wydarzenia, a werset 22 jest jak gdyby zakończeniem tegoż. I ujrzawszy z daleka figowe drzewo, mające liście, przyszedł, jeśli by znać, co na nim znalazł. A gdy do niego przyszedł, nic nie znalazł, tylko liście, bo nie był czas figą. A odpowiadając Jezus, rzekł mu, niechże więcej na wieki nikt z ciebie owocu nie je, a usłyszeli to uczniowie jego. I proszę braterstwa, tutaj, gdy przyszedł wieczór, kiedy Pan Jezus wyszedł z miasta, tak jak nam mówi werset 19, to rano idąc mimo figowe drzewo ujrzeli, iż to drzewo z korzenia uschło. Stało się suche. Powiedzieli Panu Jezusowi, a szczególnie apostoł Piotr, wspomniawszy, rzekł, mistrzu, oto figowe drzewo, któreś przeklął, uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł, miejcie wiarę w Boga. I tak, braterstwo, będzie nazywał się nasz temat. Miejcie wiarę w Boga. Nasz Pan wypowiedział te słowa do ludzi wierzących, do swoich uczniów. A myślę, braterstwo, że te słowa także wypowiedziane były i do nas. Apostołowie, uczniowie byli bezpośrednimi odbiorcami tych słów. Dlatego w słowach naszego Pana zawsze, braterstwo, dopatrujemy się głębszych treści dotyczących wiary w Boga i wiary Bogu. Bo wiecie, braterstwo, że wiara w Boga i wiara Bogu to nie są to pojęcia jednoznaczne. Wiara w Boga w chrześcijaństwie jest bowiem powszechna. Ale jest to w większości, jak apostoł święty Jakub, kiedy będzie mówił na temat wiary, to wspomni, że jest to wiara martwa, nie jest to wiara poparta uczynkami. Wiara w Boga i Bogu, taką definicję sobie zanotowałem, wiara w Boga i Bogu oznacza wierzenie w każde słowo pochodzące z ust Bożych, zapisane tak w Starym, jak i Nowym Testamencie. Taką wiarę powinni posiadać i na pewno posiadają prawdziwi chrześcijanie, autentyczni słudzy Boży, naśladowcy Jezusa Chrystusa. Prawdziwa wiara to umysłowe ocenienie Boga, którego nie widzimy, ale sercem na Nim polegamy. Apostoł święty Paweł w liście do Żydów w rozdziale 11 od wersetu 1 do 6 pisze tak. A wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych, albowiem przez nią świadectwa doszli przodkowie. Wiarą rozumiemy, iż świat jest sprawiony Słowem Bożym, tak iż rzeczy, które widzimy, nie stały się z rzeczy widzialnych, ale z niczego. Wiarą lepszą ofiarę ofiarował Abel Bogu niż Kain, przez którą świadectwo otrzymał, że jest sprawiedliwy, jakoż sam Bóg świadectwo dał o darach Jego, a przez te umarłszy jeszcze mówi. Wiarą Enoch jest przeniesiony, aby nie oglądał śmierci, i nie jest znaleziony przez to, że go Bóg przeniósł, albowiem pierwej niż jest przeniesiony, miał świadectwo, że się podobał Bogu. A bez wiary nie można podobać się Bogu, Albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy go szukają. I tak dalej, braterstwo, do wersetu 10 możemy czytać, jak właśnie mężowie Boży Starego Testamentu posiadali głęboką i żywą wiarę. Wiara żywa jest poparta uczynkami. Martwa zaś wiara nie posiada uczynków. Apostoł Jakub w kilku wersetach porusza ważny i istotny problem wiary. I przeczytajmy sobie jego słowa zapisane w jego liście, w rozdziale drugim, od 14 do 20 wersetu mówi tak. Cóż pomoże, bracia moi, jeśli kto by rzekł, iż ma wiarę, a uczynków by nie miał, i zali go ona wiara może zbawić? A gdyby brat albo siostra byli nieodziani i schodziłoby im na powszechnej żywności i rzekłby im kto z was, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie się, a nie dalibyście im potrzeb ciał należących, cóż to pomoże? Także i wiara, niemal i uczynków, martwa jest sama w sobie. Ale rzecze kto? Ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Ukaż mi wiarę Twoją bez uczynków Twoich, a ja Tobie ukażę wiarę moją z uczynków moich. Ty wierzysz, iż jeden jest Bóg. Dobrze czynisz. I diabli temu wierzą, wszakże drżą. Ale chcesz nie wiedzieć o człowieku marny, iż wiara bez uczynków jest martwa. Wiara żywa, wiara prawdziwa, drodzy braterstwo, opiera się na Słowie Bożym. Opiera się także na głębokiej, logicznej interpretacji tegoż słowa. Na głębokiej, logicznej interpretacji. I my, braterstwo, mamy taką nazwę jako społeczność, że jesteśmy badaczami Pisma Świętego, badamy Słowo Boże, szukamy tej głębokiej, wprowadzimy tą głęboką, logiczną interpretację Bożego Słowa. Apostoł Święty Paweł mówi, cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie? Każdy w zborze do tego logicznego rozpatrywania Słowa Bożego może coś przynieść. Jeden ma pieśń, inny ma naukę, inny służy modlitwą, a wszystko, cokolwiek braterstwo w zborze ma być prowadzone i co się dzieje, ma być to czynione do zbudowania. Wspaniałe przykłady wiary to wspomnieni przez apostoła Pawła w liście do Żydów w 11 rozdziale mężowie, o których apostoł Paweł bardzo szeroko wspomina, wymienia niektóre postaci, którzy posiadali głęboką wiarę. Proszę braterstwa, innym przykładem wiary są piękne postacie trzech hebrajskich młodzieńców, wspomnianych w księdze Daniela w 3 rozdziale od 14 do 18 wersetu. Trzech młodzieńców, Sadrach, Mesach i Abednek, którzy nie złożyli pokłonu złotemu posągowi, wystawionemu przez króla Nabuchodonozora, zostali wskutek tego wrzuceni do pieca ognistego, ale jednak w tym piecu nie spłonęli. Ich prawdziwa wiara w Boga Wszechmogącego dała im zwycięstwo w tak bardzo trudnym i wydawało się niemożliwym ocaleniu. Ciężkie to było doświadczenie, trudno sobie to nawet nam dzisiaj wyobrazić. Chrześcijańska nadzieja zbawienia przez wiarę określona jest słowami apostoła świętego Piotra z pierwszego jego listu, pierwszy rozdział od 3 do 7 wersetu mówi tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od umarłych, ku dziedzictwu nieskazitelnemu i niepokalanemu i niezmiętłemu w niebiesie dla was zachowanemu, którzy mocą Bożą strzeżeni bywacie przez wiarę ku zbawieniu, które jest zgotowane, aby było objawione czasu ostatecznego. W czym weselicie się teraz maluczko, jeśli trzeba, zasmuceni w rozmaitych pokusach, aby doświadczenie wiary waszej, daleko droższe niż złoto, które jednak przez ogień doświadczają, Znalezione było wam ku chwale i ku czci i ku sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa. Doświadczenie wiary naszej daleko droższe niż złoto. Największym mężem wiary ukazał się Pan Jezus jako głowa Kościoła i członkowie Jego ciała Kościół, który jest wybierany w czasie, gdy zło ma przewagę. Największym mężem wiary był nasz Pan Jezus Chrystus, głowa Kościoła. Wielkimi mężami wiary będą uznani także członkowie Kościoła. Wszyscy z tej grupy 144 tysięcy. Pismo Święte, Braterstwo i w Nowym Testamencie także notuje przykłady wiary. Pierwszym takim przykładem jest ślepy Bartymeusz, który został uzdrowiony przez wiarę. Wiemy, że ten człowiek był ślepy, ten człowiek usłyszał, że przechodzi Pan Jezus i tak bardzo chciał się z Panem Jezusem spotkać, tak bardzo chciał skorzystać z Jego mocy, aby jego ślepota była uzdrowiona. I bratesko, czy ta wiara Bartymeusza została wynagrodzona? Ona została wynagrodzona, został uleczony z tej ślepoty przez Pana Jezusa. Proszę bratesko, ślepota literalna jest bardzo przykra. Ludzie, którzy są ślepymi, to oni mają trudności. Nie mogą zobaczyć piękna kwiatów, krajobrazu. Nie mogą zobaczyć swoich rodziców, ojca ani matki. Nie mogą zobaczyć nawet, proszę braterstwa, całego piękna natury, które ich otacza. Jest taki jeden wiersz o niewidomym chłopczyku, gdzie autor pisze, że wkoło zawsze takie ciemno. Jakże chciałbym gwiazdki małe na błękitnym widzieć niebie i te kwiatki żółto-białe, a nad wszystko ujrzeć Ciebie. Chciał zobaczyć, choć na chwilę, w tym wierszu poeta pisze swoją matkę. Dlatego, bratesko, nieraz nie doceniamy tego przywileju, jaki jest nam dany, że możemy widzieć rzeczy literalne, ale nam chodzi, braterstwo, że całe chrześcijaństwo ogólnie dotknięte jest ślepotą duchową. A Pan dał nam widzieć głębokie rzeczy Boże. Niektórzy ludzie będą czytać te same wersety, co i my czytamy, i dla nich nic w tych słowach nic nie ma. Oni nic nie widzą, żeby coś było, żeby to był jakiś sens, jakaś logika. To niektórzy nawet, proszę braterstwa, potrafili, a nawet zwierzchnik, nieżyjący już zwierzchnik Kościoła Rzymskokatolickiego, podkreślił, że teoria ewolucji jest teorią właściwą. Więc, proszę braterstwa, jest to dowód czego? Dowód widzenia czy ślepoty? Jest to dowód ślepoty duchowej. A ślepy Bartymeusz, bratestwo, on był literalnie ślepy i chciał właśnie literalnego uzdrowienia tego kalectwa. A chrześcijaństwo jeszcze ogólności nie widzi swojej ślepoty i nie woła do Pana. Bo wiemy, że do ostatniego okresu rozwoju Kościoła, epoki laodycejskiej, jest powiedziane, że tak się czują ci, którzy do tego Kościoła mieli należeć, do tego w tym okresie żyć, że jestem bogaty, niczego nie potrzebuję, wszystko mam. Ale Pan mówi, że nie wiesz, żeś ty jest ślepy, żeś ty jest ubogi i nagi. Radzę ci, abyś kupił u mnie maści wzrok naprawiającej, abyś widział, i szaty białe, abyś był obleczony, aby nie pokazywała się sromota na gości twojej. Następnie, bratestwo, drugi taki przykład wiary to jest niewiasta Hananejska. Jest to rzeczywiście, bratestwo, wzór potęgi wiary. Wiemy, że ta niewiasta Hananejska potrafiła się tak uniżyć przed Panem Jezusem, kiedy usłyszała Jego słowa, kiedy powiedział, że nie jest rzeczą dobrą, żebym zabrał chleb ze stołu dzieciom, a dał szczeniętom. Nie wiem, bracia, jakbym ja się zachował, I postawcie sobie takie pytanie, jakbyście się zachowywali, gdyby Pan Jezus tak powiedział. Porównał ją do tego szczenięcia. Ale ona na to nie zwracała żadnej uwagi. Ona w swej pokorze powiedziała Panu Jezusowi, że też się tak dzieje, że szczenięta zjadają również te okruchy chleba, które spadają ze stołu Panów. Ja nie chcę, może by powiedziała, tego, tej całej kromki chleba przeznaczonej dla dziecka. Ja chcę od Ciebie, Panie, tylko tą jedną okruszynę. Była to wielka wiara tej niewiasty. Przez wiarę braterstwo poganie dostąpili łaski Bożej i poznali Boga. I dany został im udział uczestnictwa w Kościele Chrystusowym. Dzieje apostolskie, 10 rozdział od wersetu 1, braterstwo, jest powołanie Korneliusza. Jest tam opisane powołanie Korneliusza. I znamy, braterstwo, ten zapis, nie czytam. Znacie to, że kiedy do Korneliusza to odezwano się takimi słowami: Korneliuszu, Twoje modlitwy, Twoje jałmużny przyszły na pamięć przed obliczność Bożą. One, braterstwo, do pewnego czasu nie mogły być wysłuchane, dlatego że czas łaski jeszcze nie zakończył się, czas łaski dla narodu izraelskiego. Nie wszyscy, braterstwo, jednak w obecnym czasie mogą przyjść do poznania Boga i Jego planu, ponieważ apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, 3:2-3 pisze, że wiara nie jest rzeczą wszystkich. Nie wszystkim jest dane uwierzyć. Bo, braterstwo, w Piśmie Świętym wiara jest jednocześnie darem i jednocześnie czym? Jeszcze owocem. Że jest to jeden z owoców Ducha Świętego. I chociaż, braterstwo, nauka o wierze w Boga została przez apostoła świętego Pawła zastosowana jako nauka początkowa, to jednak, braterstwo, bardzo często jesteśmy w Słowie Bożym zachęcani do tego, aby sięgać właśnie gdzie? Aby sięgać do początków tego okresu czasu, kiedy poznawaliśmy prawdę, kiedy może nasi rodzice, nasi dziadkowie nam o tym mówili, a obecnie, braterstwo, naszą decyzją było, żeby poświęcić się Panu Bogu na służbę, ponieważ uwierzyliśmy w te słowa, które nam były przekazywane właśnie z tej głębokiej i logicznej interpretacji właśnie Słowa Bożego. W co wierzymy? Bo może, braterstwo, wszyscy jesteśmy, co do tego mamy pewne podstawy naszej wiary, ale możemy mówić do członków zboru, do braci i sióstr poświęconych, ale, braterstwo, mamy przekazywać też wiarę innym, naszym dzieciom, naszym wnukom, ale, braterstwo, kiedy przekazujemy wiarę, to nie jest to, jak kiedyś pamiętam, brat Rysiu Damian to wspomniał, że wiara to nie jest uczenie pacierzy i regułek. Wiara jest to coś, co wypływa skąd? Wnętrza, z serca, z naszego wnętrza. I, braterstwo, jeżeli ktoś jest tutaj pomiędzy nami, a byłby pierwszy raz, to dobrze by było, gdybyśmy może w tym miejscu powiedzieli, w co my wierzymy. Jakie są podstawy naszej wiary? Pierwsze, braterstwo, musimy wymienić, że wierzymy w Boga jedynego, który jest najwyższy we wszechświecie, bez początku i bez końca. Wierzymy w Boga. W Boga, który, braterstwo, jest to Bóg mocny. Jest powiedziane w jednej księdze, powiedziane jest, że Bóg nierychły do gniewu, wielkiego miłosierdzia. Wierzymy w Boga, który jest jedynym Bogiem. Innych Bogów nie ma, chociaż ludzie wymyślili i ludzie hołdują różnym bóstwom, różnym posągom i spierają się nieraz. Pamiętam takie zdarzenie, to jeszcze z dawnych czasów mi było opowiadane, że w pewnym miejscu stała figura, no i jadąc spierali się koło tej figury, co tam za święty się znajduje na tej figurze. Czy to jest Jan, czy to jest Roch, czy jakiś inny? A jeden wierzący człowiek, jadąc w tej grupie, mówi: najlepiej to zejść z wozu, podejść i zapytać się. A to oni zrozumieli, no a czy kamień może powiedzieć? Mówi, coś ci kamień powie. Braterstwo, więc widzimy, że to jest to, że to jest nauka, to jest wiara, która jest, niektórzy wierzą bardzo głęboko. Bardzo głęboko wierzą w różne bóstwa, w różne posągi, różne i czczą to. A wiemy, że stało się tak dlatego, że z dekalogu zostało wyrzucone. Bracia, pamiętacie, jak porównacie sobie dekalog katechizmowy Kościoła katolickiego z dekalogiem biblijnym, to różni się tym, że nie ma czego. Że nie ma drugiego przykazania. Nie ma przykazania, które zakazuje czci właśnie różnych posągów, bóstw i obrazów. To zostało usunięte, a ostatnie zostało podzielone, można powiedzieć, tak jak się czyta, że nie ma jakoby sensu, bo te dwa pasują, czy trzeba by było je złączyć razem, a rozdzielenie odbiera sens temu przykazaniu. Wierzymy także, braterstwo, że Bóg jest jedyny, ale nie jest tak, jak chrześcijaństwo uczy, że trójjedyny, którzy starają się wmówić, że trzy osoby stanowią jednego Boga, a jednocześnie każda ta część tego bóstwa trójjedynego Boga jest Bogiem. Wiemy, braterstwo, że Pismo Święte tak nie uczy, że Pismo Święte mówi zupełnie inaczej, Pan Jezus inaczej mówi, Pan Jezus mówi, że Ojciec jest większy ode mnie, że ja przyszedłem pełnić wolę ojcowską, więc patrząc na te wersety widzimy wyraźne podkreślenie ważności postaci naszego Boga, który jest Bogiem żywym, który jest Bogiem prawdziwym i Królem wiecznym. Wiemy, braterstwo, także wierzymy, że Jezus jest jednorodzonym Synem Bożym, bo za kilka dni będziemy słyszeli, że Bóg się rodzi, a moc truchleje. Proszę braterstwa, tak nie jest. Bóg się nie rodzi. Bóg jest bez początku i końca. Urodził się kto? Jezus Chrystus. Jest jednorodzonym Synem Bożym. Wiemy, że istniał w przedludzkim stanie jako Logos, Słowo i początek stworzenia Bożego, pierworodny wszystkich rzeczy i istot stworzonych. I szereg wersetów moglibyśmy, braterstwo, odczytać, kiedy, ale odczytajmy tylko jeden, który jest zapisany w liście w Ewangelii Świętego Jana w rozdziale pierwszym od pierwszego do trzeciego wersetu, gdzie jest powiedziane tak. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. To było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim był żywot, a żywot był oną światłością ludzką. To dlatego, braterstwo, że w Nim był żywot, to Pan Jezus Chrystus jako doskonała istota duchowa to życie do właśnie jako Logos pozostawił, a w cudowny sposób Jego życie zostało wszczepione w żywot Marii i On urodził się jako doskonały człowiek, aby tych, którzy są potomkami również doskonałego człowieka Adama, aby ich ratować. Wierzymy, braterstwo, także, że Duch Święty pochodzi od Ojca, bo Pismo Święte mówi o Duchu Świętym, że Duch Święty pochodzi od kogo? Tak od Ojca, jak i od Syna. Nie jest osobą, lecz siłą, wpływem i mocą Bożą. Wspaniały werset, braterstwo, żeby jeżeli dyskutujemy z kimkolwiek na temat Ducha Świętego, to są słowa Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, a 49 werset, gdzie Pan Jezus, kiedy się żegna ze swymi uczniami, apostołami, to mówi tak. A oto ja poślę na was obietnicę Ojca mego, a wy zostańcie w mieście Jeruzalemie, dokąd nie będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. Duch Święty jako moc wysokości. I wiemy, braterstwo, można by było szeroko mówić, Duch Święty, moc Boża, zaraz jak tylko Biblię otworzymy, to mamy wspomniane, że ziemia była niekształtna, była próżna, a Duch Boży unaszał się nad wodami. I Duch, moc Boża, braterstwo, sprawiła, że w ogóle i przez te 6 dni stworzenia na ziemi, właśnie przez te 6 dni stworzenia, wszystkie rzeczy zostały stworzone łącznie z Królem Ziemi, to jest człowiekiem. I wiemy, braterstwo, także, że Duch Święty to jest Duch Ojcowski, to jest Duch Syna, Duch Przysposobienia Synowskiego, Duch Prorocki i wiele innych określeń, do których właśnie zaznajomić się możemy z którymi, czytając piąty tom, wykład o Duchu Świętym, gdzie tam wierny sługa te rzeczy tłumaczy. Wierzymy także, że człowiek został stworzony na obraz i boskie podobieństwo. Przez obraz rozumiemy, że człowiek otrzymał podobne do Boga władzę umysłu, woli wyrażone w charakterze. Człowiek otrzymał podobne do Boga władzę umysłu i woli wyrażone w charakterze. Charakter, proszę Chrystusa. Na podobieństwo Boga to znaczy, że stał się kim? Stał się królem ziemi. Miał rządzić, miał właśnie panować. I to panowanie, wiemy, braterstwo, że straci. Doskonały człowiek, nie posiadając jednego z czterech, które było właśnie, które jest sposobem poznania dobra i zła. Wierny sługa w pierwszym tomie to tłumaczy, wspomina, że jest możliwość poznania zła przez informację, przez intuicję, przez obserwację i ostatnie, co proszę braterstwa, doświadczenie. Czego nie posiadał właśnie doskonały człowiek. Informacja była, bo umierając umrzesz, jeśli sięgniesz po owoc drzewa zakazanego. To była informacja. Intuicja to było coś takiego, kiedy popatrzymy, kiedy człowiek już zjadł ten owoc, kiedy go skosztował i przeczuwał, tak jak niegrzeczne dzisiaj dziecko przeczuwa i wie dobrze, że coś się złego stało. I wiemy, braterstwo, że Adam i Ewa skryli się między drzewami sadu, a wiemy, że przed Bogiem ukryć się nie można, więc kiedy patrzymy na to z tej strony, to widzimy, że to była intuicja. Obserwacja, proszę braterstwo, pojawiła się kiedy? Pojawiła się wtedy, kiedy zobaczyli na Marat, zobaczyli umarłego swego syna Abla. To była obserwacja. Dopiero wtedy zauważyli, dowiedzieli się, co to znaczy. Umierając umrzesz. Jak ta śmierć wygląda? Wiele, braterstwo, widzimy po grzechu, uczestniczymy. Widzimy, jak ludzie rozpaczają za tatusiem, za mamusią. Dzieci rozpaczają, żona rozpacza za mężem, mąż za żoną. To widzimy, jak to. Ale jak można sobie wyobrazić, jaka rozpacz mogła być w rodzinie Adama i Ewy, kiedy zobaczyli Abla martwego. To była obserwacja. A cały okres, proszę braci, do dnia dzisiejszego, od tamtych czasów, to rodzaj ludzki doświadcza czego? Doświadcza złego. To jest doświadczenie. Wierzymy także, braterstwo, że Bóg przewidział, pomimo że człowiek upadł, przewidział co? Przewidział ratunek dla człowieka. Przewidział Zbawiciela, w którym stał się nasz Pan Jezus Chrystus. Przewidział ratunek. W nasieniu niewiasty. Było powiedziane, że nasienie niewiasty zniszczy głowę węża, to jest szatana. Natomiast to nasienie węża miało zaszkodzić o tyle, braterstwo, tak jakby ukąsić w piętę, no to jest, braterstwo, obojętnie. Czy pięta, czy jakaś inna część ciała, to nawet jeżeli jej nie ma, to człowiek żyje, może żyć, ale nie może żyć bez czego? Bez głowy. Głowa przeciwnika miała być starta. I apostoł mówi, a Bóg pokoju zetrze szatana pod nogi wasze rychle. Że przyjdzie ten błogi czas, że szatan będzie w zupełności zwyciężony, że nie będzie właśnie wykorzystywał naszej nieświadomości i prowadził nas do złego. Wiemy, że ratunkiem tym jest przyjście Zbawiciela na świat. Kiedy nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł, On odkupił rodzaj ludzki z upadku, grzechu i śmierci. I to jest, braterstwo, bardzo ważne. Wierzymy, braterstwo, że Bóg działa według nakreślonego planu zbawienia w stosunku do człowieka. I takie, braterstwo, dwa wersety, których nie można zrobić tego, żeby ich nie odczytać w tym miejscu. Jest to, braterstwo, są to słowa apostoła świętego Pawła zapisane w liście do Efezjan w rozdziale pierwszym, a w wersecie 10. A od 9 sobie odczytamy. Oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej. Albo inny przekład mówi tajemny plan. Tajemny plan według woli swojej, który był postanowił w samym sobie. Aby w rozrządzeniu zupełności czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie. I te, które są na niebiesie, i te, które są na ziemi w Nim. Rozłożone w czasie. Plan zawsze jest rozłożony w czasie. W innym czasie robi się wykopy, fundamenty, a w innym czasie co? Stopniowo buduje się budynek. Plan, proszę na tę sprawę, obojętnie. Chodziliśmy do szkoły, to kiedy pierwszym takim naszym planem to był co? Był to plan na tydzień, plan lekcji. Zawsze nam podyktowano, że jakie lekcje będą w poszczególnym dniu tygodnia się odbywały, w jakich godzinach. To było w planie. I całe życie nasze, jak patrzymy na nie, to widzimy, że jest w czym. Są pewne plany. Plany ludzkie są, a nie od rzeczy jest także powiedzieć, że Bóg ma plan w stosunku do człowieka. I jeszcze raz po jedne słowa, zapisane w liście do Efezów, również 3 rozdział, a werset 9 mówi tak. A iżbym objaśnił wszystkim, jaka by była społeczność onej tajemnicy, zakrytej od wieków Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa. Aby teraz przez zbór wiadoma była księstwą i mocą na niebiesie, nader rozliczna mądrość Boża. W tym planie widzimy wspaniały program Stwórcy, w ramach którego ludzie dostąpią restytucji, czyli przywrócenie utraconego doskonałego człowieczeństwa. Rozumiemy cel odozwolonego upadku, aby wybór dobra i odrzucenie zła był świadomy, aby człowiek doświadczył czasów ochłody od obliczności pańskiej. Wierzymy, braterstwo, także, że nasz Pan Jezus w 30 roku życia wywiódł na jaw życie i co? I nieśmiertelność. Otworzył nową drogę i żywą drogę, jak powie nam w liście do Żydów, w rozdziale 10, rozdział 10, od 19 wersetu mówi tak. Mając wtedy, bracia, wolność wnieść do świątnicy. Braterstwo, czyli jak mamy wejść do świątnicy, to jesteśmy czym? Kim? Kapłanami, prawda? Bo nam kapłani mieli wejść. Mówi, drogą nową i żywą, którą nam poświęcił poprzez zasłonę przez ciało swoje. I kapłana wielkiego nad domem Bożym przystąpisz. I znowu mówi o wierze. Z prawdziwym sercem, w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego, i umyte ciało wodą czystą, trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. I przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości i do dobrych uczynków. Pan Jezus wywiódł na jaw życie i nieśmiertelność. Nieśmiertelności to jeszcze nie było, prawda? Pan Jezus dał tą możliwość, żeby stać się członkami Kościoła, a także, aby ci zwycięzcy mogli otrzymać życie nieśmiertelne. Bo w arcykapłańskiej modlitwie nasz Pan prosił o to za swoimi uczniami, apostołami, aby byli jedno, aby oni otrzymali tą chwałę, którą od Ciebie otrzymam. Tak powiedział Pan Jezus. Wierzymy, braterstwo, także nie tylko w pierwszą obecność naszego Pana, ale także, to już brat wspominał w poprzednim wykładzie, wierzymy we wtórą obecność naszego Pana. Wierzymy, że przy końcu wieku Ewangelii, około roku 1874, przyszedł nasz Pan. W sposób niewidzialny, jako duchowa istota posiadająca boską naturę, przyszedł i wzbudził śpiących w prochu ziemi członków małego statka. Od tego czasu żyjący członkowie tej klasy z chwilą śmierci dostępują przemiany w okamgnieniu z natury cielesnej do duchowej, do nieśmiertelnej. Ale braterstwo, czy łatwo jest się dostać do tej klasy Kościoła. Ale teraz zrobię takie porównanie. Liczba Kościoła jest podana. I wynosi ile? 144 tysiące. Wiek Ewangelii trwa już ile? 2000 lat. I spróbujmy, bracia, te 144 tysiące podzielić przez 2000. Wychodzi, proszę braci, 72 osoby rocznie z całej kuli ziemskiej. 72 osoby. To nie jest tak proporcjonalnie, bo najwięcej członków Kościoła w pierwszym okresie efeskim było i najwięcej braci było jest w okresie Laodycei. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, jak to jest selektywny wybór. My braterstwo, możemy mówić, że powołanie jeszcze jest, że jesteśmy uczestnikami tego powołania i jednocześnie, braterstwo, co zrobić? Starać się, żeby wejść w poczet tych powołanych, żeby zostać zwycięzcą, żeby być członkiem Kościoła. Wspominam sobie, kiedyś rozmawialiśmy z bratem Sygnowskim i on tak wspomniał takie zdanie, zdanie nieżyjącego brata również z tego zboru biłgorajskiego, brata Jana Żyły. To on wspomniał tak, ten brat, że jeżeli w zborze jest błogosławieństwo, jeżeli w zborze jest błogosławieństwo, to czego to jest dowodem? Tak ten brat przekazywał, że jest dowodem, że w tym zborze znajdują się co? Członkowie Kościoła. To jest, proszę braterstwa, jeden taki ważny dowód. Następnie, proszę braci, wierzymy, że wzbudzenie Kościoła wypełnia wspomniane proroctwo Daniela przez brata, a szczególnie, proszę braci, Księga Daniela, drugi rozdział, a werset 44, gdzie jest powiedziane tak. Ale za dni tych królów wzbudzi Bóg niebieski królestwo, które na wieki zepsute nie będzie. A królestwo to na inszy naród nie spadnie, ale ono połamie i uczyni koniec tym wszystkim królestwom, a samo stać będzie na wieki. Kościół jako królowie i kapłani będą stać na wieki. Będą dla ludzkości żywym przykładem. Bo jeżeli ktoś będzie z jakiejś miejscowości członkiem Kościoła, a był znany w tej miejscowości, to ludzie sobie przypomną, a myśmy go za nic nie mieli. A myśmy mu tak dokuczali. A myśmy mu tyle przykrości zrobili. Więc co? To będzie też pewnym świadectwem. To będzie świadectwem, proszę braterstwa, że niektórzy będą żałować tego, co czynili, będąc w nieświadomości. Wierzymy, braterstwo, że gdy Chrystus przyszedł po raz drugi, nastąpił początek. Czego początek? Wiązania szatana, uzurpatorskiego Boga tego świata. Księga Objawienia, 20 rozdział od 1 do 3 wersetu, pokazuje ten proces, że najpierw go uchwycił, później go co? Związał i wrzucił do przepaści. Uzurpatorski Bóg tego świata próbował mierzyć się z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Próbował go kusić w trzech pokusach, braterstwo to znają, i w ostateczną odprawę otrzymał: idź precz, szatanie, ode mnie. Bo on chciał pokazać, że on ma te właśnie prawo do czego? Do tych królestw tego świata. On, braterstwo, jest uzurpatorem. Uzurpator to ktoś taki, który nie jest tym, nie ma tego stanowiska, ale co? Podszywa się. Pokazuje w sposób kłamliwy, jakoby to stanowisko do niego należało. Wierzymy, braterstwo, że myślę, że tak wszyscy wierzymy, że w roku 1914 nastąpił koniec czasów pogan. I będzie Jeruzalem deptany od pogan, aż co? Aż się wypełnią czasy pogan. Władcy tego świata rządzili, nawet sami to podpisywali się tak, że ja car panujący z łaski Bożej, z dozwolenia Bożego rządzili. Nastąpił koniec czasów pogan. Rozpoczęła się wielka anarchia wśród narodów. I ta anarchia od roku 14 do dni dzisiejszych, braterstwo, widzimy, potęguje się. A zakończy się czym? Zakończy się Armagedonem. Tak w Księdze Objawienia wspomniane, że zostaną zgromadzeni na tą górę, którą zrobią Armagedon. Walka ze złem Wszechmogącego Boga. Ostatnia faza ucisku wielkiego jest jeszcze przed nami. Ucisk zakończy ten wielki dramat zła, jaki ludzkość przechodzi od chwili upadku Adama. W Ewangelii Świętego Łukasza, w 21 rozdziale, jest to rozdział podobny do tego rozdziału, z którego brat w pierwszej godzinie tłumaczył. Jest tam mowa o wielkim proroctwie naszego Pana. I w wersecie 22 do 24 mówi tak: albowiem te dni są pomsty, aby się wypełniło wszystko, co napisane. Biada brzemiennym piersiami karmiącymi w one dni, albowiem będzie ucisk wielki na tej ziemi i gniew Boży nad ludem. I polegną dłoszcza miecza i zapędzeni będą w niewolę między wszystkie narody. I będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan. Ja sobie, braterstwo, przypominam, i myślę, że może bracia też pamiętacie, wykład jednego z naszych braci, miłych braci z Francji, brata Dębskiego, na Generalnej Konwencji, pod tytułem właśnie Czasy pogan i deptanie Jeruzalemu. Czasy pogan i deptanie Jeruzalemu. I on tam wspomniał, że deptać to znaczy traktować ze zniewagą, gnębić, dokuczać, to znaczy deptać. I tak Żydzi byli przez wieki deptani, byli poniewierani, a widzimy od 14 roku stopniowo polepszało się ich, pomimo tych różnych doświadczeń, pomimo Holokaustu, doszło jednak do czego? Do powstania państwa. I tak jak prorok Ozeasz mówi, że podniosę upadającą chatkę Dawida. Nieraz widzieliśmy, braterstwo, taką chatkę gdzieś na wsi, że chyli się na jeden bok, na jeden węgiel albo na jeden bok. Ale można ją co? Uratować. I są fachowcy, którzy zakładają nowe podwaliny i później widzimy, że ta chatka, pomimo że jest mała, nie, może małego kształtu, rozmiaru, ale ona stoi i jest prosta. I braterstwo, tak jest powiedziane, że ta upadająca chatka Dawida została podniesiona i widzimy, braterstwo, boskie błogosławieństwo nad tym narodem, ale jeszcze to nie jest to, nie ma jeszcze jednej rzeczy wspomnianej przez proroka Zachariasza. Prorok Zachariasz mówi, że wyleje na dom izraelski, na obywateli jeruzalemskich ducha łaski i modlitw. Kiedyś brat Szarkowicz tutaj wspominał, kiedy dawał sprawozdanie z Izraela, że oni mówią tak, Żydzi dzisiaj mówią, 90% to jest nasz żydowski spryt, żydowska głowa. 10% to jest Bóg, działalność Boża. Muszą jeszcze, braterstwo, te proporcje pod wpływem pewnych doświadczeń, one się muszą zmienić. Żeby oni powiedzieli 10% my, a 90% Bóg. To wtedy jest to, braterstwo, duch łaski i błagania, którego jeszcze w tym narodzie nie ma. A jeżeli go nie ma, proszę braci, jeżeli go nie ma, to jest dowodem, że Kościół jeszcze jest z tej strony zasłony, że jeszcze jest na ziemi. Wierzymy, braterstwo, że w niedługim czasie Bóg ustanowi królestwo, które nigdy zepsute nie będzie. Tysiącletnie królestwo Chrystusa i Kościoła będzie okresem restytucji i sądu dla świata. Dzieje apostolskie 3:19-26 wspominają nam o tym, że przyjdą czasy ochłody od obliczności pańskiej i na to, braterstwo, i to widzimy, że one stopniowo te czasy przychodzą. Najpierw naprawienie struktur tego złego, zepsutego świata będzie, a później będzie indywidualna restytucja każdego jednego człowieka. Królestwo naszego Pana będzie królestwem pokoju, wspaniałej radości dla ludzi dobrej woli. Kolejno powstaną wszystkie umarłe pokolenia i będą sądzone. Wejdzie w życie nowe przymierze. I zgodnie z proroctwem Izajaszowym 35 rozdział, a werset 35 rozdział od 1 do 10 wersetu, to mamy, braterstwo, wspomniane warunki, które będą warunkami nowego przymierza. I przeczytajmy sobie za te słowo. To są wspaniałe rzeczy, które musimy sobie często przypominać, żebyśmy byli utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie. Weselić się z tego będzie pustynia i miejsce leśne, a rozraduje się i zakwitnie jako róża. Ślicznie zakwitnie, radując się, weselić się będzie z wykrzykaniem. Chwała Libanu i będzie jej dana i ozdoba Karmelu i Saronu. One ujrzą chwałę Pańską i ozdobę Boga naszego. Bracia, którzy byli w Izraelu, to mogą zaświadczyć, jak piękny jest to kraj. Cielesny Izrael. Ale jak braterstwo, pięknym krajem będzie Królestwo Boże. Mówi, umacniajcie ręce osłabiałe, a kolana zemdlałe posilajcie. Mówcie do zatrwożonych w sercu. Wzmocnijcie się. Nie bójcie się, oto Bóg wasz z pomstą przychodzi, z nagrodą Bóg sam przyjdzie i zbawi was. Wtedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych otworzone będą. Ślepych literalny wzrok będzie przewrócony i również ślepota duchowa będzie zdjęta. Wtedy podskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie, albowiem wody na puszczy wynikną, a potoki na pustyniach. I stanie się miejsce suche jeziorem, a bezwodne źródłami wód. W łożyskach smoków, kędy legali, trawa trzcina i sitowie róż będzie. I będzie tam droga i ścieżka, która drogą świętą swinąć będzie. Będzie droga i ścieżka. Gościniec świętobliwości. Nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla onych samych, którzy tą drogą pójdą i głupi nawet nie zbłądzą. Nie będzie tam lwa, a okrutny zwierz nie będzie chodził po niej, ani się tam znajdzie, ale wybawieni po niej chodzić będą. Odkupieni, mówią pańscy, nawrócą się i przyjdą na Syjon ze śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich, radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek ucieczy. Wspaniała perspektywa wielkiej radości. Nie będzie drapieżnego zwierza w tysiącletnim Królestwie Chrystusa. Udoskonaleni ludzie przyjdą do Boga, aby stając się zwycięzcami, to też braterstwo będą zwycięzcy z ludzkości, którzy będą udoskonaleni, przyjdą do Boga, zwyciężą swe złe skłonności, będą z nimi walczyć, poddadzą się ochotnie pod władzę przyszłego Królestwa. Otrzymają życie wieczne, a wszyscy źli i nieposłuszni zostaną wytraceni. Prorok Pański Izajasz w 65 rozdziale swego proroctwa mówi o tej sprawie. 65 rozdział, a werset 20 mówi tak. Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym, ani starca, który by nie dopełnił dni swoich. Bo dziecię we 100 latach umrze, ale grzesznik, choćby miał i 100 lat, przeklęty będzie. Biblia Tysiąclecia oddaje tą końcówkę wersetu. A nie dożyć 1000 lat będzie śladem klątwy. Proszę zapytać, ci, którzy nie dożyją tych 100 lat, kiedy zostaną wytraceni, to będzie to dla nich śladem klątwy. Wierzymy, braterstwo, że nasze wyznanie żywej wiary wypływa z interpretacji Pisma Świętego wyjaśnionej przez wiernego i roztropnego sługę powołanego na to, aby dać pokarm na czas słuszny. Wypływa z interpretacji wyjaśnionej przez wiernego i roztropnego sługę. Braterstwo, nic tak nie budowało i nie buduje zboru, jak właśnie ta nauka. Nauka podana przez wiernego sługę. Inne nauki, kiedyś spotkałem się w rozmowie z jednym z braci, mówi, a nauka brata Rosla to jest nauka ludzka. A mi tak przyszło na pamięć i mówię, a twoja to jest jaka? Jeżeli jest jego ludzka nauka, to twoja też jest ludzka. Pogubił się i nie wiedział, co mi na to odpowiedzieć. Bratesko, niech ktoś z nas, który by kwestionował tą naukę, niech będzie uczciwy, niech usiądzie weźmie pióro do ręki i napisze choćby 3 tomy. Już nie mówię o 6. Niech napisze 3. I niech porówna tą swoją pracę, swoje wypociny, bo my, bratersko, jeżeli cokolwiek żeśmy poznali, to było to łaską Bożą, a łaska Boża dała nam właśnie tą interpretację wiernego sługi. Tak brat Rosel starał się, aby podawać naukę najbardziej zbliżoną do nauki Słowa Bożego. On nawet i zmieniał niejednokrotnie w niektórych punktach zdanie. Ale to było wynik. Ale jeżeli zmienił, to on napisał i powiedział dlaczego. Jakie są tego podstawy i jak to należy rozumieć. Okres wieku Ewangelii to czas, kiedy pszenica rosła wraz z kunkolem, a Babilon był złotym kubkiem w ręku pańskim. W czasie żniwa, w którym obecnie żyjemy, dokonywany jest podział między pszenicą a kunkolem. Widzimy ekumeniczne snopy związane ku spaleniu w ogniu wielkiego ucisku. A wierni pańscy uzupełniają liczbę kościoła poza zasłoną. Babilon został wypluty z ust pańskich jako niegodny do głoszenia prawdy, ponieważ stał się siedliskiem wszelkiego brudu i nieczystości. Coraz bardziej braterstwo jest to widoczne. Wobec tego stanowisko ludu Bożego, patrząc na Babilon, może być tylko jedno. Ludu mój, wynieś z Babilonu, abyś nie wziął z plag jego, aby te plagi na spadające ciebie nie dotyczyły. Braterstwo, dajmy posłuch słowom naszego Pana, który powiedział, kiedy patrzył na to uschłe figowe drzewo, patrzyli, uschło, bardzo szybko uschło. Miejcie wiarę w Boga. Proszę braci, kiedy zajrzymy do listu do Rzymian, 11 rozdział. Tam jest właśnie pokazane, że to drzewo miało co? To drzewo w 11 rozdziale jest wspomniane, one miało się odrodzić. Miejcie wiarę w Boga. Pan Jezus powiedział, niech na wieki niech nie jest z ciebie owocu. Tam użyte jest słowo aion, a słowo aion znaczy wiek. Niech na wiek nikt z ciebie więcej owocu nie je. Najpierw przez jaki wiek? Przez okres wieku Ewangelii trudno się spodziewać pożytku na tym drzewie, które uschło. Jest powiedziane, że uschła nadzieja nasza, wyschły kości nasze, ale Pan jest zdolny to drzewo z powrotem przywrócić i ono przyniesie owoce. I tego, braterstwo, obserwując znaki czasu, to możemy zobaczyć, że to drzewo stopniowo. Ale jeszcze nie całe drzewo, bo Pan Jezus powiedział, że kiedy popatrzycie na drzewo figowe, to nie mówi na całe drzewo, tylko na co? Na gałąź. Że są tam niektóre serca, które już uznają Jezusa Chrystusa, ale jeszcze nie wszystko. Ale widzimy, jak już gałązka mięknie, to widać, że drzewo budzi się do czego? Do życia. I naród ten również, braterstwo, wyzna swój narodowy grzech i będzie tym narodem, który będzie błogosławieństwem dla wszystkich rodzajów ziemi, kiedy oni będą tym przewodem również błogosławieństw dla całej ludzkości. Dlatego, braterstwo, starajmy się badać Słowo Boże, gruntować naszą wiarę, popatrzeć, czy rzeczywiście wierzymy zgodnie z nauką Słowa Bożego, a jeżeli tak, to wiara nasza będzie wynagrodzona wejściem do chwalebnego Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. A ja, kończąc to chwilę rozważań, tego Wam, braterstwo, życzę i sam tego pragnę, co daj nam Boże. Amen.